Wnet.
I tak w popołudniu Wnet zagrał Roger Moore. No a to była przygrywka do przeglądu informacji doktora Rafała Brzeskiego, chociaż myślę, że te informacje zaczniemy od erraty do wspomnienia o generale Nowku, bo ja zapomniałem o jednej istotnej, pewnie nie o jednej, ale o wielu kwestiach z życiorysu pana generała.
Jedna taka poprawka to to, że pan generał, nie będąc jeszcze generałem, a były to lata stanu wojennego, współpracował z podziemiem solidarnościowym. To będąc po drugiej stronie barykady i współpracując z przeciwnikiem, nazwijmy to w ten sposób, czyli z solidarnościowym podziemiem, no ryzykował bardzo dużo, dlatego że takich rzeczy się nie przebacza. Ale wracając do dzisiejszego dnia i do wiadomości. Przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw VAT zeznaje dzisiaj były premier Donald Tusk. Jego wyjaśnienia można skrótowo podsumować. Nie działo się nic nadzwyczajnego. Premier nadzoruje, ale nie wykonuje zadań za ministrów. Przekręty VAT-owskie były, są i będą. Tak dzieje się w całej Europie. Szybka legislacja byłaby czymś karygodnym. Moja intuicja podpowiedziała, że Rostowski będzie dobrym ministrem finansów. A generalnie to ja nie jestem ekspertem, tylko historykiem, stwierdził Donald Tusk. Tyle tylko, że jedynym konkretem jest luka VAT, w którą wpadło ponad 250 miliardów złotych. W Indiach zebrała się dzisiaj na inauguracyjnym posiedzeniu Izba Niższa Parlamentu, w którym większość ma hinduska Partia Narodowa Janata. Jak wyliczyło Obywatelskie Stowarzyszenie Reform Demokratycznych, prawie 43% nowo wybranych deputowanych ma zarzuty kryminalne i czeka na proces. I nie chodzi o drobiazgi, ale o zarzuty gwałtu, próby dokonania zabójstwa lub morderstwo. Sytuacja taka nikogo w Indiach nie dziwi, bowiem zakaz kandydowania na posła dotyczy tylko osób prawomocnie skazanych, a i to na kary dopiero powyżej 2 lat więzienia. Natomiast na ewentualne skazanie można spokojnie czekać aż do śmierci, gdyż sądy mają ponad 30 milionów zaległych spraw i procesy toczą się przez dziesięciolecia. Brytyjscy eksperci od spraw obronnych są zaniepokojeni faktem, że obwody drukowane urządzeń zamontowanych w samolotach myśliwskich czy wielozadaniowych F-35 Królewskich Sił Powietrznych zostały wyprodukowane przez firmę, która wprawdzie uchodzi za brytyjską, ale w 2013 roku została wykupiona przez państwowe przedsiębiorstwo chińskie. Zdaniem ekspertów istnieje niebezpieczeństwo, że urządzenia te nie będą odporne na ingerencję z zewnątrz. Londyński dziennik Daily Mail informuje, powołując się na materiały Ministerstwa Obrony, że urządzenia z chińskimi komponentami odpowiadają za prawidłową pracę silników oraz systemów paliwowych i nawigacyjnych, a więc kontrolują wiele kluczowych charakterystyk maszyn F-35, będących na wyposażeniu Royal Air Force. Śledczy prowadzący dochodzenie w sprawie zestrzelenia przed 5 laty malezyjskiego samolotu pasażerskiego LOT MH17 nad terenami Ukrainy zajętymi przez promoskiewskich separatystów mają pojutrze ogłosić nazwiska 2 podejrzanych o dokonanie tej zbrodni. Wiadomość podały niezależnie rozgłośnia RTL oraz holenderskie radio publiczne NOS. Na pokładzie malezyjskiego samolotu lecącego z Amsterdamu do Kuala Lumpur znajdowało się 298 osób, w większości obywateli holenderskich. Wszyscy zginęli. Według śledczych międzynarodowego zespołu samolot został zestrzelony z wyrzutni Buk, będącej na wyposażeniu 53. Brygady Przeciwlotniczej stacjonującej w Kursku w zachodniej Rosji. Moskwa oczywiście wszystkiemu zaprzecza i odmówiła udziału w dochodzeniu. I na koniec wiadomość gospodarcza. Włoska mafia nie ma zaufania do euro i nadal reguluje swe należności w lirach, włoskiej walucie wycofanej z końcem lutego 2002 roku. Policja wciąż natrafia na duże partie starych banknotów podczas rewizji w lokalach uznawanych za należące do mafii, co świadczy, że liry są walutą używaną w transakcjach podziemia kryminalnego. Tak stwierdził w parlamencie Giuseppe Arbor, zastępca szefa policji skarbowej Guardia di Finanza. Jaki jest mafijny kurs lira do euro, nie wiadomo, ale włoski bank centralny potwierdził, że otrzymał doniesienia o podejrzanych transakcjach związanych z wymianą lirów na euro. I to już tyle wiadomości na dzisiaj.
A to jednak to życie po życiu walut, które od kilkudziesięciu lat oficjalnie nie są środkami płatniczymi w krajach strefy euro i jest szokujące.
No po prostu z jednej strony Bruksela i elity i rządy uważają, że euro to jest to, a z drugiej strony są ludzie, jak się okazuje również mafia, którzy twierdzą, że euro nie jest jednak to nie to, a być może nawet, a na pewno nie do końca.
Chociaż nie wiem, czy takie towarzystwo dobrze robi politycznie zwolennikom powrotu do narodowych walut, bo jakoś tak niepolitycznie siedzieć obok mafiozów w krucjacie przeciwko wspólnej walucie. Zanim omówimy tę informację, panie doktorze, to może jeszcze jedna piosenka.
Ależ chętnie.
I przejdziemy do głębszej analizy tych informacji, bo tam jedna jest chyba niebłaha o tych efach 20, 35 i elementach, które są schowane w Chinach, to o tym też powiemy, ale też będzie co nieco...
One nie są w Chinach, ale one mają komponent, inaczej, wpisany w siebie komponent chiński.
I o komponencie chińskim, ale także o reakcji rzecznika Kremla na to, co napisał New York Times za chwilę, a teraz chwila przerwy muzycznej.
Popołudnie wnet.
No i wracamy do studia. W studiu cały czas dr Rafał Brzeski. No i komentujemy wybrane informacje z tego, co nam przyniósł świat i Polska w ostatnich godzinach i dniach. Ci Chińczycy, którzy gdzieś się kręcą dookoła tego sztandarowego myśliwca piątej generacji, które konstruują, które został stworzony właściwie dla amerykańskich sił zbrojnych i nie tylko, są frapujący, bo jak się popatrzy na dzisiejsze relacje Pekin-Waszyngton, to jest to zatrważające pewnie także dla strategów i polityków amerykańskich, że Chińczycy być może mają dostęp do niuansów tej konstrukcji.
No, tak przynajmniej ostrzegają i twierdzą niektórzy specjaliści, eksperci brytyjscy, którzy wręcz zaalarmowali Ministerstwo Obrony, które obiecało, że teraz się tym zajmie bardziej szczegółowo, dlatego, że wszyscy byli przekonani, że te obwody drukowane są produkowane w Wielkiej Brytanii, bo to jest brytyjska firma. Inaczej, była to brytyjska firma, ale została w 2012 roku kupiona przez Chińczyków, w związku z czym teraz nie jest. No i teraz jest, czy to jest technicznie możliwe, żeby z obwody drukowane mogły coś zrobić i czy można byłoby je uruchomić zdalnie, a wcześniej coś, jakiegoś krecika do nich wpisać, nazwijmy to, albo im implantować jakiegoś krecika, to trudno powiedzieć, no ale tym się muszą zająć specjaliści, a na razie wiadomości, alarm ma dopiero kilka dni wszystkiego, dlatego że dopiero ukazał się w Daily Mail. Ale
sama konstrukcja jest międzynarodowa, bo to jest, rozumiem, nie tyle, że konsorcjum, ale różne państwa się podłączyły pod budowę tego myśliwca i być może takich kwiatków będzie więcej.
Tak jest, no ale przede wszystkim to jest kwestia offsetu, między innymi. No bo Brytyjczycy kupili F-15, F-35 kupili, mają F-35, jest to, nazwijmy to w cudzysłowie, brytyjski komponent w samolocie amerykańskim. No i teraz nie wiadomo, czy za przypadkiem nie jest chiński komponent pod brytyjską flagą w samolocie amerykańskim. No, zagadkę trzeba rozwikłać, no, a labirynt jest poważny. No.
Szczególnie dla nas to jest istotna zagadka, bo myśmy zdecydowali, zdaje się, jeszcze nie ostatecznie, ale jesteśmy w dość zaawansowanych negocjacjach, żeby zakupić 32 modele tegoż myśliwca.
No nie modele, tylko sztuki, ale 32 modele, nie pamiętam, chyba są 5 modeli chyba jest dotychczas. Nie pamiętam, ale nieważne.
To
nieważne. Ważne jest to, że my chcemy kupić F-35. No i dobrze by było, żeby ten F-35, żebyśmy go kupili we właściwej konfiguracji, z właściwym wsadem, a nie z dodatkami, na które nie będziemy mieli najmniejszego wpływu. No nazwijmy to w ten sposób, a nawet ci, co nam sprzedają, czyli Amerykanie, też nie będą na to mieli wpływu.
No to jeszcze przejdźmy do jednej informacji, która wzbudziła pana zainteresowanie z tych, które przed kilkoma minutami przedstawiliśmy, czyli Indie i odsetek osób podejrzewanych o przestępstwa, które się znalazły w indyjskim parlamencie.
43% deputowanych, i to nie są, nie wiem, tam drobne przestępstwa, nie tam jakaś tam korupcja na szczeblu regionalnym. Nie, to jest gwałt, usiłowanie zabójstwa, morderstwo, czyli kryminał
ciężki.
I to są ludzie, którzy tam się dostali. I to lege artis, dlatego że przepisy hinduskie zezwalają, że tak długo jak osoba nie jest skazana, no to tak długo jest niewinna. Jak nie jest prawomocnie skazana, to może kandydować do parlamentu. A ponieważ sprawa może trwać do śmierci kandydata do parlamentu, a może nawet i dłużej, w związku z czym praktycznie nie ma żadnej tamy przeciwko takiej obecności. I teraz, prawdę powiedziawszy, no łza się wokół kręci, dlatego, bo przecież gdyby coś takiego było u nas, to by było dobrze, prawda? Gdyby takie przepisy, to by żadne komisje parlamentarne nie trzeba było organizować.
No ale pytanie się rodzi, dlaczego i po co? No bo jeżeli ktoś wstawia na listy, czy też określmy, przypomnijmy, jak jest ordynacja wyborcza, to jest tak, że tam są jednomandatowe okręgi, wielomandatowe okręgi, kto decyduje o tym, jak wyglądają listy, bo to jest istotne, bo być może samo kierownictwo partii promuje osoby z przeszłością kryminalną, żeby mieć lepszy nad nimi kontrolę na przykład.
Oczywiście, że tak, dlatego że kierownictwa partii promują tych ludzi. Kierownictwa partii promują tych ludzi doskonale wiedząc, że tak powiem, wykorzystują luki prawne, ewentualnie po prostu wady prawne. A przede wszystkim niewydolność sądów. I teraz w tych warunkach przede wszystkim promują ich dlatego, że są to ludzie lokalnie popularni. A jeżeli są lokalnie popularni, no to wobec tego rośnie popularność partii. Natomiast w każdej chwili, i tak się to nagminnie obie strony, opozycja i w tej chwili partia Janata, która rządzi, to argumentują dokładnie tak samo. Że to są pomówienia polityczne i sąd nas musi oczyścić. Naszego kandydata oczyścić. I druga strona, jeżeli to jest w ich kierunku...
Żeby 43 to jest jakiś... To nie jest jakiś parlament, to jakieś zgrupowanie kryminalistów.
No prawie tak. No.
Znaczy prawie połowa ma ciężkie, jak rozumiem, zarzuty karne.
Ciężkie zarzuty karne. Prawie połowa to składu parlamentu.
To tam strach wejść do takiego parlamentu. No,
nie wiem, nie byłem.
To trzeba trzymać rękę na portfelu non stop, bo nie wiadomo, to jest...
Ale ja przynajmniej czytałem swego czasu, to stare wspomnienia, raczej narzekania funkcjonariuszy KGB, którzy przekupywali swego czasu właśnie między innymi partię Janata i partię Indiry Gandhi wówczas. I co? Na co narzekali? Na to, że ci od Indiry Gandhi, to jak im przyniesiono w walizkach pieniądze, to oni walizek nie oddawali i potem były kłopoty z rozliczeniem się w ambasadzie sowieckiej w Delhi. No dlatego, bo wyniósł walizkę, a nie wrócił z walizką. No,
no tak. Biedni Rosjanie musieli zwiększyć produkcję walizek, a to też był towar deficytowy swego czasu w bloku wschodnim. No to informacja, która zdaje się, przynajmniej nie wychwyciłem w przeglądzie wiadomości, które pan doktor zrobił, ale którą pan doktor mi podpowiedział, że trzeba byłoby skomentować, to jest publikacja New York Times na temat operacji, operacji amerykańskiej wymierzonej w rosyjski sektor i system energetyczny, ale nie sama publikacja jest ważna, ale potem reakcja. Dmitrij Pieskow, czyli rzecznik Kremla, mówił o hipotetycznej możliwości cyberwojny przeciwko Rosji, a Donald Trump w reakcji na doniesienia tejże gazety zarzucił New York Timesowi cyfrową zdradę. O co chodzi?
Tak, chodzi o to, że New York Times opublikował wiadomości, które moim zdaniem nie powinien publikować, bo to jest nieodpowiedzialne dziennikarstwo. Powołując się na swoje źródła, na dwa swoje chyba, czy trzy niezależne źródła w tak zwanej społeczności wywiadowczej amerykańskiej, New York Times podał, że Cyber Command, czyli dowództwo wojny cybernetycznej, czyli cyfrowej, czy informatycznej, już umieściło w rosyjskim systemie energetycznym kreciki, śpioszki takie, które w razie potrzeby zostaną uruchomione i po prostu położą, padnie rosyjski system energetyczny. Linie przesyłowe, to wszystko zostanie, będzie jeden wielki
blackout
na pół Rosji, trochę więcej, trochę mniej, wszystko jedno, ale w każdym razie bardzo dużo. I to, co New York Times pisał, to poza tym twierdził, że to jest inicjatywa generała Paula Nakasone, który w zeszłym roku został w kwietniu szefem nie tylko radiowywiadu, czyli National Security Agency, ale także właśnie szefem tego Cyber Command, czyli hibernującej dotychczas, do ubiegłego roku, hibernującej instytucji wewnątrz establishmentu, czy tam społeczności wywiadowczej. Nakazane rzeczywiście natychmiast zaaktywizował tą całą grupę od walki cybernetycznej, czy tam cyberwojny, a przede wszystkim powołał taką małą grupę rosyjską, to 80 ludzi wszystkiego. Zapowiedział, że Rosjanie za wszelkie ingerencje w życie amerykańskie zapłacą, a Trump wydał Cyber Command zezwolenie na, cytuję tutaj, operacje ofensywne poniżej progu konfliktu zbrojnego. Czyli tam, gdzie trup nie pada, nie ma wielkich zniszczeń, nie ma wielkich szkód, a szkody mogą być wielkie, tylko zniszczeń nie może być i nie może, i trup nie może padać, poniżej progu wojny. A dalej to sobie róbcie, co chcecie. A natomiast nakazane jest zwolennikiem bardzo bliskiego trzymania na krótki dystans, taki bokserski, na krótki dystans Rosjan. To znaczy, dlatego, i co on wykłada, bo on całą swoją doktrynę, jak gdyby doktrynę nakazane przedstawił, opublikował, że w przypadku cyberwojny należy być jak najbliżej przeciwnika, reagować cały czas, reagować na jego działanie i działać samemu. Dlaczego? Dlatego, że czekanie na atak i bronienie się, to już jest za późno. Bo jak już atak następuje, to już trochę za późno na obronę. Natomiast cały czas lekko atakując, uderzeń nie należy, jak już jest uderzenie, to już jest za późno. Natomiast szczypać się należy od razu. Cały czas się należy szczypać. I dlaczego? Dlatego, że w cyberwojnie najistotniejszy jest strach. Jeżeli ja coś zrobię, to co oni zrobią? Co oni mogą zrobić? Jakie są możliwości? I on stara się, Nakazone, koncepcja jego prowadzenia cyberwojny jest taka, żeby Rosjanie cały czas, zresztą to samo Chińczycy, ale przede wszystkim Rosjanie, cały czas się obawiali, że Amerykanie im zrobią znacznie potężniejszą krzywdę, nazwijmy to w ten sposób, jeżeli Rosjanie spróbują coś zrobić, jakąś krzywdę Ameryce. Zresztą co do jaki jest sposób, bo w ten sposób on nakazany to, jego chłopcy z tej małej grupy rosyjskiej już mieli konflikt w zeszłym roku, w listopadzie, kiedy były wybory uzupełniające w Stanach Zjednoczonych, a Rosjanie spróbowali ingerować trochę wcześniej w te wybory. To wówczas na ekranach mnóstwa tych troli z tej petersburskiej fabryki, troli zaczęły się nagle pojawiać takie okienka małe z ich imieniem, nazwiskiem, nikiem, pseudonimem, wszystkimi prywatnymi informacjami i ostrzeżeniem, nie gmerajcie w cudzych sprawach. I koniec, i okienko się zamykało. To samo dostali, to samo e-maile na służbowe adresy i na prywatne. W związku z czym wiedzieli, że są rozpoznani. Nikt im krzywdę nie robił, niczym nie groził. Ale świadomość, że są rozpoznani i już nie są anonimowi, wystarczyła, żeby w tej petersburskiej fabryce troli podniesiono alarm, był prawie że bunt troli, zażądano wewnętrznego śledztwa, bo podejrzewano, że tam jest jakiś krecik, który sypie, że tak, danymi personalnymi. Nie wiem, jakie są wyniki, ale w każdym razie ingerencji, jak Amerykanie mówią, ingerencji w wybory nie było.
Podchodzenie pod próg wojny to już brzmi ciekawiej, takie cały czas utrzymywanie, jak rozumiem, relacji między Stanami a Rosją na, no, gdzieś na pograniczu tak, między wojną a nie wojną. To znaczy, że Amerykanie szybko się uczą od Rosji, która także nauczyła się skutecznie operować w tej szarej strefie już niepokoju, a jeszcze nieformalnej, oficjalnej wojny.
No tak, dlatego, ale największy problem to jest ten, że w stosunku do cyberprzestrzeni, to jest przecież nowość i nie ma uzgodnień międzynarodowych, nie ma żadnej konwencji. Tam nic nie pasuje, a czy tam można próbować naciągać prawie, ale tam nic nie pasuje. Nie ma żadnej konwencji, żeby coś, żeby było zakazane. Czego nie wolno robić? W zasadzie wolno wszystko. No. Dlatego, że konwencje dotyczą osób, żeby nie zginęły, ofiar, zniszczeń, a jak nie ma zniszczeń?
Ale jak rozumiem, wyłączenie prądu na pół Rosji już pewnym zniszczeniem jest.
A no więc tu już to jest ta najgroźniejszy jak gdyby element, bo zaczynają się pojawiać. Będą szkody, no oczywiście szkody materialne. Mogą być ofiary, bo na przykład jak zostanie wyłączone
respirator
te w szpitalu albo światła w dużym mieście, tak? Czyli będą ofiary, a szkody będą oczywiste i jasne, dlatego bo a zniszczenia też mogą być, dlatego bo na przykład pociąg czy samochód właśnie wpadnie pod pociąg, czy ciężarówka, czy pociąg się wykolei, bo nie będzie sygnalizacji, albo zwrotnice nie zostaną przestawione. Prawda? Więc to już jest ciężka artyleria, nazwijmy. To już jest bardzo naciągane pogranicze między wojną a poniżej progu. To jest troszeczkę tylko poniżej progu. Nie wiem, jak ja się wczoraj dowiedziałem, że Argentyna nie ma światła, że pół Urugwaju nie ma światła i że w Chile niektóre miasta nie mają światła, a jakiś czas temu w Wenezueli była cała seria wyłączeń prądu, to się tak zastanowiłem, a może to już się zaczęło?
Być może. Smutne jest to, że w Polsce nie potrzebowaliśmy cyberataku, żeby w roku 2015 przejść na 20 poziom zasilania. Wystarczyła susza, niski poziom wody w rzekach i wywalony, mówiąc kolokwialnie, bezpiecznik w Bełchatowie i już nasz system został to nieco uszkodzony. 16:37. Tutaj kończymy przegląd i analizę wydarzeń z doktorem Rafałem Brzeskim, politologiem. Dziękuję bardzo i
dziękuję
do
również.
Zobaczenia równo za tydzień. Bez 38 minut widzimy się w studio Popołudnia Wnet, a my teraz oczywiście tradycyjną przerwę na piosenkę zrobimy, a zaraz potem przejdziemy do omawiania dzisiejszych zeznań Donalda Tuska przed Komisją Śledczą do spraw VAT, więc zostańcie Państwo przy radioodbiornikach.